spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na naszym kolejnym spotkaniu, kolejnym spacerze po wiecznym mieście. Dzisiaj jeszcze raz wejdziemy do Bazyliki Świętego Piotra. Miesiąc temu zatrzymaliśmy się przy konfesji, przy tym pięknym baldachimie wykonanym przez Lorenzo Berniniego, przy baldachimie z brązu. Wysokość 29 metrów. Taką wysokość ma też nawa główna Kościoła Mariackiego w Krakowie. Ten baldachim waży 60 ton. Po prawej stronie widzimy miejsce wydzielone dla tych wiernych, którzy chcą skorzystać ze spowiedzi. Są ustawione konfesjonały, kapłani spowiadają w różnych językach, oczywiście również w języku polskim. Oczywiście Bazylika Świętego Piotra, jak każdy kościół, to miejsce sprawowania Eucharystii, udzielania sakramentów świętych. Codziennie od godziny 7 rano odprawiane są msze święte przy bocznych ołtarzach, też w kaplicy świętego Sebastiana, przy grobie świętego Jana Pawła II. Poszczególne grupy gromadzą się w różnych miejscach. W każdy czwartek o godzinie 7:10 odprawiana jest dla Polaków, którzy przebywają w Rzymie, msza święta przy grobie naszego świętego papieża Jana Pawła II, transmitowana przez Radio Maryja. Szanowni Państwo, idziemy w kierunku prezbiterium i zatrzymujemy się na wprost słynnej katedry świętego Piotra. Przed nami potężny monument, tron wykonany z brązu. Dzieło to zaprojektował i wykonał Lorenzo Bernini ze swoim młodszym bratem Luigi. Pracowali nad tym 10 lat. Od roku 1656 do 1666 na marmurowym postumencie stoją cztery figury przedstawiające dwóch ojców Kościoła Zachodniego, świętego Ambrożego i świętego Augustyna, i dwóch ojców Kościoła Wschodniego, świętego Atanazego i świętego Jana Chryzostoma, czyli Złotoustego, którzy podtrzymują ów tron. Ci święci to wybitni biskupi, teolodzy z IV i V wieku. Wewnątrz tego tronu, wykonanego z brązu, znajduje się drewniana, cenna relikwia, a mianowicie katedra, z której według tradycji miał głosić Ewangelię i przekazywać prawdy wiary święty Piotr Apostoł. Ta słynna katedra przez wiele wieków była przechowywana w oratorium świętego Marcina, które znajdowało się obok starej z IV wieku Bazyliki świętego Piotra. Później ta katedra znajdowała się w jednej z kaplic obecnej świątyni, a od roku 1666 znajduje się tutaj, w centralnym miejscu, w apsydzie. Co roku, 22 lutego, w całym kościele obchodzi się święto katedry świętego Piotra. I w tym świątecznym dniu to miejsce rozświetla ponad 100 świec. Przepięknie wygląda wtedy arcydzieło Berniniego. W tym roku, 22 lutego, w najbliższą środę przypada Popielec. W środę popielcową, zgodnie z tradycją, papież sprawuje mszę świętą w Bazylice Świętej Sabiny na wzgórzu Aventyn. Szanowni Państwo, nad katedrą świętego Piotra znajduje się witraż z gołębicą, która jest wyobrażeniem Ducha Świętego. Promienie słoneczne, które wpadają przez ten witraż, symbolizują światło Ducha Świętego, który uświęca i prowadzi Kościół. Jest to jedyny witraż w tej wielkiej bazylice. Inne okna są proste, niewielkie i mało widoczne. Znajdują się w górnej części kościoła. Poniżej tej słynnej katedry widzimy dwa grobowce, dwóch papieży. Po naszej lewej stronie grób papieża Pawła III. W czasie pontyfikatu tego papieża rozpoczął się Sobór Trydencki w 1545 roku. Ten papież zatwierdził regułę Towarzystwa Jezusowego, to znaczy zakonu jezuitów. Ten papież też zatrudnił Michała Anioła w 1546 roku, aby kontynuował budowę tej bazyliki świętego Piotra. Również za pontyfikatu papieża Pawła III Michał Anioł wykonał to piękne arcydzieło w Kaplicy Sykstyńskiej, Sąd Ostateczny. Proszę Państwa, nie będziemy wnikać w szczegóły z życiorysu tego papieża Pawła III. Po naszej prawej stronie widzimy grobowiec papieża Urbana VIII, wykonany oczywiście przez Lorenzo Berniniego. To za pontyfikatu tego papieża została skończona budowa bazyliki świętego Piotra i on tę bazylikę poświęcił, jak już mówiliśmy, 18 listopada 1626 roku. Pocztą Nawą udajemy się do ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widzimy mozaikę przedstawiającą Pana Jezusa, który ukazuje się świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Przejdziemy troszkę dalej, aby na chwilę zatrzymać się przy ołtarzu Madonny na kolumnie. Jest to fresk z XV wieku, umieszczony na kolumnie tej starej bazyliki. Bazyliki, która była wybudowana w IV wieku. Paweł VI nazwał ten wizerunek Matki Bożej tytułem Matka Kościoła. Ten fresk jest pierwowzorem dla mozaiki, która znajduje się na ścianie Pałacu Apostolskiego, a została wykonana, jak już mówiliśmy, na polecenie Jana Pawła II po zamachu na jego życie i poświęcona przez tegoż papieża 8 grudnia 1981 roku. Teraz przejdziemy do ołtarza świętego Józefa. I tutaj zatrzymamy się na chwilę. Nie tylko dlatego, że święty Józef jest patronem Kalisza, patronem naszej diecezji i odbiera tutaj szczególną cześć, zwłaszcza w narodowym sanktuarium. Ale święty Józef jest patronem całego Kościoła Świętego. Ogłosił ten tytuł Pius IX w 1870 roku. Niedawno obchodziliśmy 150. rocznicę tego wydarzenia. I proszę Państwa, do roku 1963 w Bazylice Świętego Piotra nie było żadnego wizerunku świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna Zbawiciela. Papież Jan XXIII obrady Soboru Watykańskiego II polecił wstawiennictwu Maryi i wstawiennictwu świętego Józefa. I dlatego polecił, aby w Bazylice świętego Piotra wykonano mozaikę przedstawiającą świętego Józefa. I tak też się stało. Ojciec święty Jan XXIII ten ołtarz, tę mozaikę uroczyście poświęcił 19 marca 1963 roku. W ołtarzu poniżej mozaiki świętego Józefa znajdują się relikwie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Obok ołtarza świętego Józefa widzimy mozaikę przedstawiającą ukrzyżowanie świętego Piotra, a z drugiej strony widzimy spotkanie świętego Tomasza apostoła ze zmartwychwstałym Chrystusem. Teraz przechodzimy do grobu papieża błogosławionego Innocentego XI. Przed nami przeszklony sarkofag. Do 2011 roku grób papieża Innocentego XI znajdował się w kaplicy świętego Sebastiana. Dzisiaj w tej kaplicy, jak już wiemy, znajduje się grób świętego Jana Pawła II. Papież Innocenty XI jakby odstąpił miejsca dla papieża z Polski. Blisko grobu stoi potężny pomnik papieża Innocentego, a na cokole została umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca najważniejsze wydarzenie z jego pontyfikatu, a mianowicie zwycięstwo, które Jan III Sobieski odniósł pod Wiedniem 12 września 1683 roku. I teraz kilka ciekawostek związanych z tym historycznym wydarzeniem z drugiej połowy XVII wieku. Papież Innocenty XI jako swojego legata posłał pod Wiedeń charyzmatycznego kapłana z zakonu braci mniejszych kapucynów, ojca Marco Aviano. Ojcowie kapucyni są kustoszami sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Jest to największe sanktuarium maryjne w Italii. I ów zakonnik, udając się pod Wiedeń, zabrał ze sobą figurkę Matki Bożej Loretańskiej. A król Jan III Sobieski pod Wiedeń przywiózł kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Król, udając się pod Wiedeń, wstępował do sanktuariów maryjnych. Dwa dni, 25 i 26 lipca, zatrzymał się na Jasnej Górze i ojcowie Paulini przekazali mu właśnie wizerunek czarnej Madonny. I ojciec Marco Aviano przy tej figurce Matki Bożej Loretańskiej, przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej odprawił mszę świętą rano 12 września, w dniu, w którym miała rozegrać się bitwa tak bardzo ważna, i wtedy nastąpiło to zwycięstwo nad Turkami. Słynna bitwa, słynne zwycięstwo, Wiktoria Wiedeńska. I proszę Państwa, w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy w Rzymie budowano kościół jako wotum wdzięczności za odniesione zwycięstwo, to wtedy ten kościół wybudowano obok kościoła Matki Bożej Loretańskiej. Ten kościół jest wcześniejszy, ponieważ już powstał na początku XVI wieku. Dwa jakby bliźniacze kościoły Matki Bożej Loretańskiej i ten kościół na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, blisko placu Weneckiego przy Forum Trajana. Ten kościół, wybudowany na początku XVIII wieku, nosi tytuł imienia Maryi. Dlaczego? Skąd taki tytuł? Albowiem Jan III Sobieski po odniesionym zwycięstwie pod Wiedniem wysłał do papieża Innocentego XI list z tymi znanymi wszystkim słowami: przybyliśmy, zobaczyliśmy Deus vicit, Bóg zwyciężył. I również w tym liście polski król prosi papieża, aby w całym kościele dzień 12 września poświęcony był czci Maryi. I papież spełnił prośbę Jana III Sobieskiego i wezwanie imienia Maryi, wspomnienie imienia Maryi, które było obchodzone przede wszystkim w Hiszpanii, jeszcze w kilku pojedynczych diecezjach, to wspomnienie rozszerzył na cały Kościół. I to imię Maryi, czczone jest przede wszystkim w tym rzymskim kościele wybudowanym na pamiątkę zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem na wzgórzu Kalemberg. Szanowni Państwo, kiedy mijało 200 lat od odsieczy wiedeńskiej, był to rok 1883, Polska była wtedy pod zaborami, Jan Matejko namalował obraz nawiązujący do wydarzenia pod Wiedniem. I ten obraz delegacja z Polski zawiozła do Rzymu i przekazała ówczesnemu papieżowi Leonowi XIII. Obraz Jana Matejki. Jan III Sobieski pod Wiedniem. Na sklepieniu jednej z sal Muzeów Watykańskich jest fresk przedstawiający to wydarzenie. Delegacja z Polski klęczy przed papieżem Leonem XIII i wręczają ów obraz. Obraz ten dzisiaj znajduje się w Muzeach Watykańskich, w sali, którą nazwano Sala Sobieskiego. Ta sala znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Kaplicą Sykstyńską i wszystkie grupy pielgrzymów, turystów przechodzące do Kaplicy Sykstyńskiej zatrzymują się również w tej sali i patrzą na to dzieło Jana Matejki przypominające wielką chwałę oręża chrześcijańskiego, to zwycięstwo nad Turkami, które zostało odniesione pod wodzą polskiego króla. Przez ojca Marco z Aviano Sobieski zaprzyjaźnił się z kapucynami. Syn króla Jana III Sobieskiego, królewicz Aleksander, zmarł w Rzymie i tam został pochowany w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy klasztorze braci mniejszych kapucynów. Ten kościół znajduje się blisko fontanny Trzech Pszczół. O tej fontannie wspominaliśmy miesiąc temu. A ojcem chrzestnym królewicza Aleksandra był papież Innocenty XI. Dlatego drugie imię królewicza to Benedykt. Jest to bowiem imię chrzcielne papieża Innocentego XI. Jeszcze z tej przyjaźni z ojcami kapucynami zrodziła się piękna fundacja, albowiem Jan III Sobieski ufundował kapucynom klasztor i kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie przy ulicy Miodowej, niedaleko Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Ufundował ten kościół jako wotum wdzięczności za zwycięstwo odniesione pod Wiedniem. Król Jan III Sobieski spoczywa na Wawelu w krypcie świętego Leonarda, to w tej krypcie, w której Karol Wojtyła odprawił mszę świętą prymicyjną 2 listopada 1946 roku. Tam spoczywa król, ale serce Jana III Sobieskiego jest właśnie w tym kościele ojców kapucynów w Warszawie. Ojciec Marco Saviano został ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II w 2003 roku. Drodzy Państwo, udajemy się teraz w stronę wyjścia z bazyliki. Po prawej stronie widzimy wejście do zakrystii. Nieco dalej zauważamy piękny, wykonany z białego kamienia, wielki monument papieża świętego Piusa X. Tuż obok, w kaplicy, znajduje się jego grób. Widzimy ciało papieża w przeszklonym sarkofagu. Pius X był biskupem Rzymu w latach 1903-1914. Dokonał wielu reform w kościele, które później zostały uwzględnione w kodeksie prawa kanonicznego, które promulgował jego następca, papież Benedykt XV. Pius X był wielkim czcicielem Eucharystii. To on przywrócił praktykę codziennej komunii świętej. I on obniżył wiek, kiedy można przystępować do pierwszej komunii świętej. W jego biografii znajdujemy opis pewnego wydarzenia. Gdy Pius X był dzieckiem, bardzo chciał przystępować do komunii świętej. Był wychowany w rodzinie religijnej, rodzice często przystępowali do stołu pańskiego i miał wielkie pragnienie przyjęcia komunii świętej. I tym pragnieniem podzielił się kiedyś z biskupem, który przyjechał do jego parafii. Zadał mu pytanie: dlaczego dzieci nie mogą przystępować do komunii świętej? Biskup dał mu bardzo prostą odpowiedź. Dlatego, że dzieci nie rozumieją, co to jest Eucharystia. A ów chłopiec odpowiedział: a ja wiem. W tym białym opłatku jest obecny Pan Jezus. Biskup pochwalił chłopca: dobrze powiedziałeś, ale i tak nie mogę ci udzielić komunii świętej, bo byłoby to niezgodne z prawem. No, chyba że zostaniesz papieżem i wtedy zmienisz prawo. I został papieżem i zmienił prawo. I dzisiaj dzieci, które mają 7 lat, już mogą przystępować do komunii świętej. Oczywiście w praktyce jest to nieczęste, ale zdarza się tak zwana wczesna komunia. Najczęściej dzisiaj dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej, gdy mają 10 lat. Papież otrzymywał wiele listów od dzieci. Przede wszystkim dzieci dziękowały za to, że mogą już przystępować do komunii świętej. Po lewej stronie grobu świętego Piusa X widzimy pomnik papieża Benedykta XV, który został wybrany biskupem Rzymu w roku rozpoczęcia I wojny światowej, we wrześniu 1914 roku. Nad klęczącym papieżem widzimy płaskorzeźbę ukazującą płonące miasto, symbol trwającej wojny. Po prawej stronie grobu świętego Piusa X widzimy pomnik, płaskorzeźbę świętego Jana XXIII. Jan XXIII nazywany był papieżem dobroci, dlatego z jednej strony otaczają go ludzie biedni, ubodzy, a z drugiej strony stoją biskupi w strojach pontyfikalnych. To przypomina nam o tym, że ważnym wydarzeniem w czasie jego pontyfikatu, najważniejszym, był Sobór Watykański II. Proszę Państwa, wychodząc z Bazyliki Świętego Piotra, przechodzimy przez atrium. Po naszej prawej stronie widzimy pomnik konny cesarza Karola Wielkiego, który w Boże Narodzenie w 800 roku został w Bazylice Świętego Piotra, oczywiście tej wcześniejszej, koronowany na cesarza. A po lewej stronie widzimy pomnik konny cesarza Konstantyna Wielkiego, tego cesarza, który religię chrześcijańską zrównał z wszystkimi innymi religiami, które wtedy były wyznawane na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Pamiętamy, był to rok 313. Pomnik Konstantyna Wielkiego wykonał Lorenzo Bernini. Piękna jest Bazylika Świętego Piotra. Wielkość i piękno tej bazyliki mówią nam o wielkości i pięknie Chrystusowego Kościoła. Tu jest Petrus, Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą, powiedział Chrystus. I tu jest Piotr, tu jest jego grób, a tam, gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. Myślą przewodnią tego roku duszpasterskiego są słowa: wierzę w Kościół Chrystusowy i dodajmy: jeden, święty, powszechny i apostolski. Tym wyznaniem wiary kończymy nasz dzisiejszy spacer. Zapraszam na następne spotkanie za miesiąc. Wejdziemy do krypt watykańskich, aby stanąć najbliżej, jak to tylko możliwe, przy grobie świętego Piotra oraz zatrzymamy się przy sarkofagach niektórych papieży, którzy tam spoczywają. Oczywiście zatrzymamy się też przy grobie ostatnio pochowanego w kryptach Bazyliki Świętego Piotra Benedykta XVI. Życzę, aby każde nasze spotkanie, każdy kolejny spacer umacniał naszą wiarę oraz miłość do Chrystusa i Jego Świętego Kościoła. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże!